W 9 rozdziale proroctwa Izajasza mamy opisany kontekst narodzin Mesjasza, wielkich błogosławieństw, ale te, zanim miało dojść do tych błogosławieństw, to mamy tam jeszcze napisane, że jarzmo, bo jarzmo ciążące na nim i drąg na plecach jego, kij jego dozorcy połamie jak za dni Madianitu. Że miały przyjść pewne doświadczenia, pewne problemy, pewne jarzmo, które miały być połamane, ale to jarzmo miało być. Te doświadczenia miały być. I kontekst od wersetu 7, 9 rozdziału proroctwa Izajasza do końca rozdziału, a nawet i następny rozdział, moim zdaniem opisuje chronologiczny ciąg. Najpierw opisuje nam ciąg karania Izraela. Karania, które kilkakrotnie przewija się. Nie cztery, jak było pokazane w Bestiach, czy w posągu jest pięć okresów karania. Pięć razy przewija nam się fragment taki, kiedy prorok mówi, że mimo to nie ustaje jego gniew, a ręka jego jeszcze jest wyciągnięta. Pan karał, ale gniew Pana jeszcze nie ustał i ręka Pana jest jeszcze wyciągnięta na nim. Potem jest znowu skaranie i jest ponownie tak. I tak jest pięć razy powtórzone, jakby było pięć okresów karania Izraela. Dlaczego Pan tak okrutnie karał ten naród? Gdy popatrzymy się, jak było w historii Izraela, Pan im już przy zawarciu prawa powiedział, że będzie im błogosławił. Wielce będzie błogosławił im, gdy będą prawo przestrzegać, ale z drugiej strony powiedział, jakie kary ich będą spotykać, jakie przekleństwa będą na nich ciążyć, jeżeli tego prawa nie będą przestrzegać. I to się przewija wielokrotnie w wielu miejscach. I w historii Izraela jakoś było częściej, że oni odstępowali od tego prawa, niż to prawo przestrzegali. Już za czasów sędziów mamy zapisane, że było w zasadzie źle. W Księdze Sędziów w 2 rozdziale od wersetu 11 do 16 mamy opisane tam, że odstępowali od prawa bardzo. Pan ich karał wtedy i w tych całych karaniach, które mieli, posyłał Pan sędziów, ażeby wybawiali ich z tego karania. W czasie panowania królów wcale nie było lepiej. Po podziale królestwa na północne, południowe, w królestwie północnym do zupełnego bałwochwalstwa doszło. Wybudowano 2 ośrodki w Betel i w Dan, gdzie wybudowali swoje świątynie, swoich bożków, gdzie budowali swoje posągi i bożki na górach. Bałwochwalstwo było posunięte bardzo daleko. Nie tylko w północnym królestwie, w tym, które dalej odeszło od Pana, ale także w królestwie południowym, w królestwie judzkim, odstępstwa od prawa były bardzo dalekie. Za czasów króla Achaza, który poprosił króla asyryjskiego, żeby najechał te północne krainy, bo ich odstępstwa są strasznie duże i oni w ogóle zagrażają im. Król sam Asyrii wtedy zgodził się, bo to dla niego było na rękę wtedy. Najechał ich, a w związku z tym król Achaz dopełnił wielkiego bałwochwalstwa nawet na terenie świątyni. Sprowadził wspanialszy ołtarz z Damaszku, gdzie wzorem dla niego był ołtarz pogański zupełnie, który miał o wiele więcej złota, o wiele ładniejszy był niż ten ołtarz, który Pan kazał zbudować. Zrobił więcej ołtarzy na terenie świątyni. Zrobił coś, co jego zdaniem było dużo lepsze, ale było to zbezczeszenie miejsca świętego. I w historii królów judzkich odstępstwa były także bardzo duże. Także budowali posągi i bożki po górach, czcili Boga na wyżynach, w lasach, zamiast w miejscu świętym. Panu to bardzo nie podobało się. Zapowiadał im karanie, że to na pewno nie przejdzie im bez karania. Napominał ich. Posyłał proroków. Napominał konkretnych królów o swoje odstępstwa. Ale mimo wszystko odstępstwa ich były zawsze bardzo duże. W 2 Księdze Królewskiej mamy zapisane, że Pan ukara na pewno ich. Odczytajmy te słowa z drugiej Księgi Królewskiej. 17 rozdział od wersetu 18. Oburzył się więc Pan bardzo na Izraela i odrzucił ich przed swego oblicza, tak iż pozostało tylko samo plemię judzkie. Ale Judejczycy nie przestrzegali przykazań Pana, Boga swego, a poszli za zwyczajami Izraela, jakie ten wprowadził. I to też Pan zgardził całym rodem Izraela i upokorzył ich. I wydał ich w moc grabieżców, odrzuciwszy ich całkiem od siebie. Słowa strasznie mocne, że Pan wzgardził całym rodem izraelskim, odrzucił ich od siebie. I wydaje mi się, że ten proces wzgardzenia, proces odrzucenia ich od siebie jest opisany w kontekście proroctwa Izajasza w 9 rozdziale od wersetu 9. Kiedy najpierw mamy zapisany fragment, że Pan zesłał słowo przeciwko Jakubowi, a ono spadło na Izraela, a poczuł je cały lud, Efraim i mieszkańcy Samarii, którzy w pysze wyniosłości serca tak mówią. Mury z cegły runęły, wybudujemy je z kamienia ciosanego. Sykomory wycięto, zasadzimy cedry. Lecz Pan pobudzi przeciw niemu jego wroga Rezyna, a i podburzy jego nieprzyjaciół. Mamy dalszy kontekst. Gdybyśmy popatrzyli się na czas, w którym żył prorok Izajasz. Był to czas wielkiej dominacji Asyrii. Asyria była wielką potęgą, mocarstwem, która dominowała w niemalże całej Azji w tym czasie i cały czas zagrażała Izraelowi. Całe życie proroka Izajasza od wczesnego dzieciństwa aż do jego późnej starości przewijało się pod lękiem Asyryjczyków. Pod strachem najazdu, pod strachem niewoli, pod strachem wywiezienia z tej ziemi na dalekie kresy, aż pod Eufrat. W tym czasie, gdy popatrzymy się na historię, jak przebiegał żywot wybranego narodu i na historię biblijną, i na historię izraelską, na historię świecką, zauważyć możemy, że były trzy takie okresy specyficzne w tym czasie, kiedy Asyria najeżdżała na krainę Izraela. Najpierw był najazd na północną część, na część, która była najbliżej Syrii. Mamy to zapisane w drugiej Księdze Królewskiej, w 15 rozdziale, 29 werset, jak Tigat-Pilaser, władca asyryjski najeżdża na północnego Izraela, zajmuje tamte ziemię i część ludności zabiera do siebie, do Asyrii. Jest to taka pierwsza klęska Izraela, całkiem północnego, ale tereny, gdzie jeszcze była stolica, gdzie była Samaria, gdzie była stolica tej części północnej, czyli Samaria, gdzie była stolica części południowej, Jerozolima, te części Ziemi Świętej żyły zupełnie spokojnie jeszcze. Lecz kilkanaście lat później jest drugi najazd, najazd Asyryjczyków. Jest to w tej samej księdze zapisane w 17 rozdziale, 5 i 6 werset, kiedy kolejny władca, Salmanaser i Sargon, najeżdżają już na Samarię, oblężają wspaniałą twierdzę budowaną przez króla Achaba, twierdzę samowystarczalną, obwarowaną wielkimi murami leżącą na wzgórzach i w której Achab zrobił cysterny na wodę, że mogli bezpiecznie żyć wiele lat. 3 lata oblężają tą twierdzę i zdobywają ją. Pada cała Samaria, a większość ludności jest wywieziona do Asyrii. Władcę pozostaje jeszcze Judea. Judea, która dzięki układowi króla judejskiego Achaza z Asyryjczykami ma dobre względy. Ale te dobre względy są przyczyną wielu odstępstw tej krainy także, dlatego Pan zapowiedział także karanie. I za kilkadziesiąt lat później mamy trzeci najazd, który tym razem już jest najazdem na Judeę. Jest zdobyte kilkadziesiąt twierdz judejskich. Mamy to zapisane w drugiej Księdze Królewskiej w 18 rozdziale, w 13 wersecie. I ocalona zostaje jedynie Jerozolima, jako jedyna twierdza, jedyne miasto, które w cudowny sposób zachowane jest przez Pana Boga, o którym wcześniej prorokował prorok Izajasz. Oznajmił królowi Ezechiaszowi, że Asyryjczycy nie zdobędą tego miasta, bo taka jest wola Pana. I Pan w cudowny sposób wytracił armię asyryjską, która stacjonowała w Lachis, i pozostałości z armii wracają z powrotem do Asyrii, ocalała Jerozolima. Trzy części takie karania Izraela. Prorok Izajasz właśnie mówi nam o tym stopniowym karaniu, że Pan zesłał słowo przeciwko Jakubowi, a spadło na całego Izraela. I poczuł je cały lud, Efraim i mieszkańcy Samarii. Jakby prorok proroczo powiedział, że ta kara, która miała przyjść, jeszcze nawet podzielił tą północną część na jakby dwa najazdy. Że dwa razy ukara Pan północną część, a Judeę ukara także. Wspomniał też o powodach tego karania, że określił to, że była pewna duma, pycha serca ich. Że oni sobie tak lakonicznie mówili, że mury cegły runęły, wybudujemy lepsze miasto z kamienia ciosanego. Pan ukarał nas trochę, bo wyciął nam sykomory, posadzimy cedry, posadzimy lepsze drzewa. Podeszli do tego. Wskazał proroczo na pewien okres karania, który błogosławieństwem Pana ocalona została Jerozolima, ale gniew Pana nie ustał jeszcze. W wersecie 11 mamy zapisane, że mimo to nie ustaje gniew, mimo to nie ustaje jego gniew, a jego ręka jeszcze jest wyciągnięta. Czy po tych najazdach asyryjskich była wyciągnięta jeszcze ręka Pańska? Gdy się popatrzymy na historię właśnie, jaka była podczas tych najazdów, odstępstwo po królu, który był blisko Pana, czyli Ezechiaszu, za którego została ocalona Jerozolima, panował król Manases, jego syn, który mamy krótko, treściwie napisane, że czynił zło przed oczami Pana. Czynił to, co Panu nie podobało się. Jego syn, następny król Amon, także czynił zło. Dalej grzeszyli mocno przed Panem i kolejny król Jozjasz, syn Amona z kolei, był królem, który odnalazł prawo, odnalazł to, co było przyczyną błogosławieństw pomiędzy Panem Bogiem a Izraelem, czyli to, co Pan zesłał Izraelowi, przeczytał to, starał się to przestrzegać i był to czas pewnych błogosławieństw dla Izraela. Jakby karanie Pana Boga odciągnęło się trochę do przodu. Ale niedługo później prorok Zachariasz prorokował o niewoli, która miała trwać 70 lat. Że Pan się nie będzie patrzył na te grzechy, które czyni Izrael, które czyni bezprawnie, nie będzie Pan patrzył litościwie i ześle Babilończyków, którzy zniszczą ich i będą musieli wszyscy udać się w niewolę. Potęga babilońska mocno rosła w siłę, a z drugiej strony była jeszcze dość mocna potęga egipska. Za czasów króla Jozjasza faraon Necho chciał zmierzyć swoje siły z Babilończykami już i chciał przejść przez Izrael na bitwę z Babilończykami. Jozjasz nie pozwolił wtedy mu przejść przez swoje terytorium, stawił czoło na wielkiej równinie Jezrael pod twierdzą Megiddo i tam ginie od faraona egipskiego. Faraon wtedy mianuje królem jego syna, który też jest, czyni zło w oczach Pana. I następni królowie, którzy są, już nie czynią dobrego, ale dalej są królami mocno złymi w oczach Pana. Za czasów Jehojachina, króla judzkiego, jest najazd Babilończyków już na tereny judzkie. On, król judzki, poddaje się, nie walczy, idzie dobrowolnie w niewolę babilońską, tak jak prorokował prorok. Idzie dobrowolnie i w ten sposób ocala swoje życie, życie wielu mieszkańców Jerozolimy, gdyż usłuchał słowa proroka. Król, władca babiloński, mianuje jeszcze następnych władców w krainie judzkiej, jeszcze mają swoją egzystencję, jeszcze następni królowie są, ale ta władza już jest zupełnie pod dominacją Babilonu, przez krótki czas jeszcze pod dominacją Egiptu. Aż dochodzi do wielkiego najazdu Nabuchodonozora na Jerozolimę, który po dwuletnim oblężeniu tego miasta niszczy zupełnie, pali zupełnie całe miasto, łącznie z świątynią, zabiera pozostałości, które pozostały w mieście, do Babilonu, zabierając zdecydowaną większość mieszkańców do Babilonu. Jakby nastaje ten drugi czas karania. Drugi okres, kiedy ręka Pana jest wyciągnięta na Izraela. Co o tym okresie pisze prorok Izajasz w tym rozdziale? Pisze w wersecie 13, że Pan odetnie Izraelowi głowę i ogon, kiś palmową i sitowie w jednym dniu. Głową jest starszy i poważny mąż, a ogonem prorok nauczający kłamstwa. Jakby prorok Izajasz powiedział już, że przyjdzie ten czas, kiedy Pan im odetnie wszystko. Że zniszczy zupełnie. Zniszczy dobrego proroka, zniszczy złego proroka. Wszystko, co im Pan dał do tej pory, wszystko odbierze im. To było wyrocznią Pana na ten czas. Powiedział jeszcze w 15 wersecie prorok Izajasz, że zwodzicielami stali się wodzowie tego ludu, a prowadzeni przez nich zostają pochłonięci. Że ci królowie, którzy byli wodzami tego ludu, stali się zwodzicielami całego narodu. I przez to kara spadła na cały Izrael. Pochłonięci zostali wszyscy przez swoich wodzów. Tego właśnie dokonała na nich Babilonia. W wersecie 16 i 17 tego rozdziału jeszcze, jakby podkreślił jeszcze raz prorok, że nie oszczędzi Pan nikogo. Nikogo nie oszczędzi Pan. I to właśnie stało się. To było takim specyficznym czymś, czego dokonała Babilonia. Lecz ten okres, na tym gniewie także nie ustał gniew Pana. Dalej mamy napisane, że mimo to nie ustaje jego gniew, a ręka Pana jeszcze jest wyciągnięta. Gdy popatrzymy się dalej na historię Izraela, po 70 latach niewoli, o której prorokował prorok Jeremiasz, mamy w 25 rozdziale, 12 wersecie zapisane to, następuje dekret Cyrusa, który zarządza, że pokazuje im, że wszystkie królestwa, może odczytamy słowa z księgi Ezdrasza z pierwszego rozdziału. Odczytamy sobie werset z pierwszego rozdziału, pierwszy i drugi. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, aby się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, żeby ogłosił ustnie, a także pisemnie w całym swoim królestwie, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, które jest w Judzie. Kto więc spośród was należy do jego ludu? Niech jego Bóg będzie z nim. niech wyruszy do Jeruzalemu, które jest w Judzie, i niech buduje świątynię Panu Bogu Izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jeruzalemie. I nastał ponownie czas łaski dla Izraela i za czasów króla Cyrusa następuje możliwość powrotu do swojej ziemi. I słyszeliśmy wczoraj w wykładzie, jaki był proces tego powrotu. Na ile lat ten powrót rozciągnął się, jak to wyglądało odbudowa świątyni, jak wyglądała, jaką rolę w tym miał kapłan Ezdras, jaką rolę w tym miał Nehemiasz. Ten proces był bardzo długi i dość ciężki. Brat nam wspomniał dość dużo lekcji z tego okresu w wczorajszym wykładzie, dlatego może nie będę powtarzał ich. Natomiast popatrzmy, co o tym czasie mówi prorok Izajasz. Co mówi o tym trzecim okresie karania? W 17 wersecie tego 9 rozdziału mamy zapisane, że bezprawie rozgorzało, gdyż bezprawie rozgorzało jak ogień, pożera cierń i osed i zapala gęstwinę leśną tak, że ta unosi się w słupach dymu. Bezprawie mimo wszystko istniało w dalszym ciągu. Czy byśmy mogli powiedzieć, że wraca błogosławieństwo, a bezprawie w Izraelu było dalej? Gdybyśmy popatrzyli na krainę północną, na krainę Samarii, tam prawo Pana już nie wróciło. Tam zostało zupełne bezprawie. Tam zostały świątynie na górze Garizim, gdzie składali ofiary Panu Bogu, gdzie składali ofiary, w zasadzie ofiary pogańskie to były. To nie były ofiary pańskie już. Oddalenie Samarii było zupełne. A w Judei też było różnie. Była garstka zapaleńców do odbudowy Jerozolimy, ale byli też nieufni odbudowie. W 18 wersecie mamy zapisane, że ziemia została wypalona, a lud był doświadczony. Że lud był doświadczony poprzez ogień. Doświadczenia ludu słyszeliśmy też w wczorajszym dniu w wykładzie. Jak był doświadczany naród izraelski przy odbudowie świątyni, odbudowie Jerozolimy. Kiedy bracia ich pisali donosy do króla perskiego na swoich braci, że oni się chcą odbudować tylko dlatego, żeby ci stawić czoło. Ty zabroń im budować, bo gdy oni urosną w potęgę, znowuż zawładną całym tym terenem. To bracia pisali. Bracia z północnych plemion. Nastąpiło doświadczenie, jakby doświadczenie ich bliskości z Panem Bogiem. I od tej pory naród samaryjski był wzgardzony aż do chwili obecnej. Nie był w łasce u Pana i jakby jest tym gorszym narodem cały czas. Nawet Pan Jezus powiedział, że na drogę Samarytan wy nie wchodźcie. To są ci, co wzgardzili mną zupełnie. Kiedyś tam jeszcze. To wzgardzenie było właśnie w tym okresie. To odejście było od czasów Asyrii, kiedy skrzyżowali się, kiedy nie pozostali czystym narodem, ale zostali skrzyżowani z Asyryjczykami, stworzyli nowe plemię, które było na wpół bałwochwalcze we wszystkim, gdzie kult pogański był kultem codziennym. I doświadczenie tego ludu było wtedy właśnie. Przy odbudowie świątyni, co brat wspominał wczoraj, gdy odbudowali mury i świątynię, w jednej ręce trzymali broń, a drugą ręką pracowali. Tak wyglądało życie pomiędzy braćmi. Doświadczenie nie było tylko poszczególnych plemion, nie było tylko w Judzie, było także doświadczenie kapłaństwa. Był to czas po niewoli, kiedy rodziły się trzy kulty kapłańskie. Był kult kapłański, część, którzy pozostali w Jerozolimie, którzy nie poszli do niewoli, do Babilonu. Była to nieliczna grupa strasznie, ale oni czuli się prawowitymi kapłanami, gdyż oni pozostali w zasadzie najbliżej miejsca świętego. Było drugie kapłaństwo, które wraz z prorokiem Jeremiaszem poszło do Egiptu, wybudowali tam świątynię w Elfancie nad Nilem, wybudowali świątynię na podobieństwo świątyni, którą mieli w Jerozolimie i oddawali Panu Bogu ofiary tam. Oni uważali, że będąc prorokiem Jeremiaszem, to mają prawo do kapłaństwa. I było trzecie kapłaństwo jeszcze, które poszło do niewoli z pokolenia Sadoka, czy Josadaka, jak podaje niektóre tłumaczenie, z którego narodził się Jeszua i powrócił z Babilonu jako kapłan. I w proroctwie Zachariasza Pan wskazuje na oczyszczenie, na prawdziwość kapłaństwa Jeszuły. Że to było kapłaństwo, które było prawowitym, czystym, oczyszczonym kapłaństwem przez Pana, wskazane, że to kapłaństwo jest tym, które się podoba Panu Bogu. Że oni są tymi, którzy powinni pełnić służbę w świątyni. Doświadczenie kapłaństwa także. Doświadczenie ich przynależności, nie tyle przynależności, ale przestrzegania prawa. Wspomniał brat wczoraj w wykładzie też, jak dużym doświadczeniem było to, że musieli zobowiązać się, czy będą to prawo przestrzegać, czy nie. I po długich rozważaniach, dyskusjach pomiędzy starszymi w Izraelu ustanowiono wtedy, że mają opuścić pogańskie żony. To dotyczyło przede wszystkim elity izraelskiej, gdyż głównie oni korzystali z dobrodziejstw ościennych narodów, oni decydowali o sojuszach, o dobrych układach z ościennymi narodami, to właśnie oni brali sobie dobre żony z ościennych narodów. I mieli nie tylko żony, ale i dzieci opuścić. Niesłychanie okrutne to musiało być, ale jest to zapisane w każdej historii i w Piśmie Świętym, że tak się stało, że tego dokonał kapłan Ezdrasz, który w końcu wydał dekret taki, że kto chce przestrzegać prawa, musi się oczyścić i musi się oddalić od swoich pogańskich żon i dzieci, od żon osiennych narodów, które nie są Żydówkami. Doświadczenie przez ogień ich w tym okresie. Wydaje mi się, jest to dosyć znamienny okres, kiedy powrócili z niewoli. Lecz mamy dalej napisane, że gniew Pana jeszcze nie ustał, a ręka Pana jest jeszcze wyciągnięta. Karanie ich było w dalszym ciągu. W proroctwie Daniela w 10 rozdziale, w 20 wersecie mamy też proroczo zapisane słowa, kiedy anioł pański mówi, że idzie walczyć z królem perskim. Może odczytamy sobie te słowa z proroctwa Daniela. 10 rozdział i werset, może czytamy 8 rozdział od 5 wersetu. Proroctwo Daniela. A gdy nad tym się zastanawiałem, oto nadszedł kozioł z zachodu po powierzchni całej ziemi, nie dotykając ziemi, a ten kozioł miał między oczami jeden róg. A gdy przyszedł do barana, mającego dwa rogi, którego widziałem na brzegu rzeki, uderzył w niego z całej siły. I widziałem, jak natarł na barana, a rozjuszywszy się nań, uderzył na barana, złamał oba jego rogi. A baran nie miał siły, aby mu sprostać. I rzuciwszy go o ziemię, zdeptał go, a nie było nikogo, kto by wyrwał barana z mocy kozła. Proroctwo o tym, że było je takie jedno wielkie mocarstwo, takim z jednym wielkim rogiem, które uderzyło na tego, które miało dwa rogi. Że był taki jeden wielki król, który uderzył na dwóch królów, którzy tworzyli wielkie mocarstwo, które było mocarstwem na całej ziemi wtedy. Król macedoński Aleksander Wielki, który uderzył na Medów i Persów zjednoczonych w jedno królestwo na dwóch królów. Gdy się popatrzymy dalej na historię, to oczywiście Aleksander stworzył kolejne mocarstwo. Mocarstwo, które zawładnęło całą ziemią w tym czasie i to mocarstwo także rozpadło się na cztery części i także proroczo nam wspomina o tym prorok Daniel. W 11 rozdziale od 2 do 4 wersetu mamy zapisane, że to jedno mocarstwo rozpadnie się na cztery części, że tymi dziedzicami to nie będą dzieci, to będą, no odczytamy sobie te słowa z proroctwa Daniela, 11 rozdział od 2 wersetu. Lecz teraz oznajmuję ci prawdę, oto jeszcze trzej królowie powstaną w Persji, lecz czwarty zdobędzie większe bogactwo niż wszyscy, a gdy się wzmocni dzięki swym bogactwom, poruszy wszystkich przeciwko państwu greckiemu i powstanie bohaterski król, będzie miał wielką władzę i będzie czynił, co zechce. A gdy powstanie, rozpadnie się jego królestwo i będzie rozdzielone między cztery strony świata, lecz nie między jego potomków i nie będzie miało takiej mocy, jaką on władał, gdyż jego królestwo będzie rozbite i przypadnie innym z pominięciem tamtych. Że to wielkie królestwo, wielkie mocarstwo króla macedońskiego Aleksandra miało rozpaść się też na cztery części i dwie części tego królestwa miały cały czas bezpośredni wpływ na historię Izraela. Dwie części, jedno w stolicy nowo powstałego miasta w Egipcie, Aleksandrii, drugie w stolicy Syrii, Damaszku, miało wpływ cały czas na kolejne kilkaset lat na to, co działo się w Izraelu. Izrael, Judejczycy w tym czasie żyli cały czas pod dominacją dwóch władców. I był czas, że żyło im się bardzo dobrze, gdyż kultura grecka stała bardzo wysoko. Na tej kulturze opiera nam się współczesna kultura do chwili obecnej, między innymi w Europie tutaj. Żyli w dobrobycie, można by powiedzieć. Ale to, że żyli w dobrobycie, było powodem asymilacji ich z układami greckimi. Znaczna część Żydów była takich, którym kultura grecka, obyczaje greckie, religia grecka po prostu podobała się. Wskazywali na to, że zupełnie dobrze się żyje, że im też Pan musi błogosławić, skoro żyje im się tak dobrze. To było powodem wielu problemów wewnętrznych, które były w Izraelu. Powstały partie izraelskie, które były za kulturą grecką i były też partie, które były za czystą wiarą żydowską. Były podziały, były te podziały także w kapłaństwie, nie tylko wśród ludu. Powstały też w tym okresie takie dwa ugrupowania, czy partie religijne, jakby to nazwać, że które dominowały dość mocno w całym życiu izraelskim. Było to ugrupowanie tak zwanych sadyceuszy, jedno i drugie faryzeuszy. Faryzeusze wywodzili się głównie ze średnich klas, byli tą częścią postępową w Izraelu, którzy bardzo wnikliwie studiowali słowa Tory, słowa Starego Testamentu i starali się wprowadzać nowe ustawy, które by osłaniały prawo, które by powstrzymywały ludzi od asymilacji z Grekami. Było to wszystko w dobrych intencjach. Gdyż wszystko robili, ażeby osłonić prawo, które kiedyś Pan im dał. A sadyceusze byli tymi, którzy starali się przestrzegać tylko prawo, które Pan im dał, które było zapisane, zebrane kiedyś przez Ezdrasza właśnie i bez żadnych dopisków, żadnych kapłanów, ani soferów, ani nikogo innego. Czyste prawo tylko. W tym czasie też były inne układy wewnętrzne, ponieważ nie mieli króla, ich władzą wewnętrzną, układami wewnętrznymi było powstanie rady wewnętrznej, która decydowała o wszystkich sporach, sporach religijnych, sporach naukowych, jak i o wszystkich sporach moralnych, sporach życiowych, jak my to nazywamy sądami. I ta rada, która składała się z 70 mężów, rozpatrywała wszystkie problemy ludu. Były bardzo dobre intencje. Podstawą ich sądów było to, żeby nie skrzywdzić biednego i nie skrzywdzić wdowy ani sieroty. Gdyż wiemy, że w naszych sądach w zasadzie liczy się, kto ma lepszego adwokata i kto lepiej potrafi się bronić. Oni w dobrych intencjach starali się osłaniać prawo i osłaniać swój lud. I powstała rada, która nie była radą biblijną, ale była radą, która spełniała te warunki w zasadzie w pozytywny sposób. I gdybyśmy popatrzyli się na dalszy bieg historii jeszcze, odeszli troszkę od tych układów wewnętrznych, ale popatrzyli się, co się u nich dalej działo, jak zaczęła wyrastać następna potęga po drugiej stronie Morza Śródziemnego, z Republiki Rzymskiej. Republika ta zaczęła podbijać już narody ościenne przy Morzu Śródziemnym, zaczęła podbijać Asyrię. Te greccy władcy zaczęli ściągać wysokie podatki od Judejczyków, gdyż potrzebowali na zbrojenia to, na wyprawy wojenne. Oprócz podatków chcieli zawładnąć skarbcem świątyni, chcieli zawładnąć majątnościami, złotymi przedmiotami, które były w świątyni. Wskutek problemów, które zaistniały tam, doszło do powstania w Jerozolimie właśnie, którymi dowodzili Makabeusze. W zasadzie byli niemalże bez szans, bo było ich niewiele na skutek wielkich mocarstw, które były dookoła. Lecz Pan nim tak pobłogosławił wtedy, że to powstanie przeszło zwycięsko dla niedużej garstki Żydów. Wyparli zupełnie oddziały greckie z Jerozolimy i oczyścili świątynię od nieczystości, które starano się wprowadzić w to miejsce święte. Był czas to, jak wspomniałem wcześniej, już wzrostu potęgi rzymskiej w tym czasie. I konflikty były cały czas wewnętrzne bardzo duże. Gdyż było kilku władców, z jednej strony grecki, z drugiej strony rzymski, a z trzeciej strony jeszcze podziały, które mieli wewnątrz w sobie. Z jednej strony podziały przyjęcia kultury, przyjęcia wpływów, podziały zrozumienia pewnych praw zapisanych w księgach, które Pan im dał, i pewne problemy wewnętrzne, które mieli w życiu wewnętrznym w ogóle. W podejściu pomiędzy Hasydami, którzy byli bardzo ortodoksyjnymi Żydami, a Helenistami, którzy byli bardziej postępowi. I gdybyśmy się chcieli popatrzeć, jak prorok Izajasz nam popatrzył, jak prorok Izajasz wskazał nam w tym proroctwie na ten okres, na ten czwarty okres, jakby czymś podstawowym, co zganił prorok Izajasz, mamy to zapisane w 10 rozdziale, w pierwszym wersecie, podkreślił, że biada dla ustawodawców, że wprowadzali niesprawiedliwe ustawy, aczkolwiek mieli dobre intencje, dobre chęci, lecz prorok podkreślił, że biada dla nich, gdyż to, co było podstawą ich życia, wprowadzenie organizacji, pozytywnej organizacji życia wewnętrznego, doprowadziło do wielu odstępstw w osądzaniu,
co później wielokrotnie piętnował Pan Jezus w Nowym Testamencie. Prawie za każdym razem, gdy wspominał o uczonych w Piśmie, gdy wspominał o faryzeuszach, gdy wspominał o saduceuszach, mówił w kontekście ich niesprawiedliwości w postępowaniu. Że mówił, że możecie czytać to, co oni napisali. Możecie ich słuchać, to co mówią, ale nie naśladujcie ich złych uczynków z jednej strony, a z drugiej strony jest kilkakrotnie podkreślane, że niewłaściwie, że podchodzili w niewłaściwy sposób do prawa i interpretacja ich była z gruntu negatywna. Możemy na przykład popatrzeć, jak zgodnie z prawem chcieli wydać wyrok na apostoła Pawła, którego osądzili, posadzili w więzieniu. To było osądzenie apostoła zgodnie z prawem, które mieli zapisane. Jak chcieli, jak ukamienowali Szczepana, to według nich było bluźnierstwem Szczepana przeciwko prawu. Szczepan wspomniał, że widział chwałę Bożą. W prawie było jednoznacznie napisane, że Boga nikt nie mógł widzieć. I zbluźnienie przeciwko Panu Bogu, że ktoś powiedział, że Boga widział, to było powodem, że można go było ukamienować. Podobnie było z Panem Jezusem, że według nich odstępstwem od prawa Pana Jezusa było to, że mienił się być Synem Bożym. Też Pan Jezus powiedział, że widział swojego Ojca, że pójdzie do Niego na spotkanie. To było wielkim bluźnierstwem według nich. To było odstępstwem, za które Rada Kapłańska mogła wydać na śmierć. Rada, która składała się z uczonych w Piśmie. I Pan w tym okresie, w tym kolejnym okresie karania zganił najbardziej biada dla ustawodawców. Jakby taki sposób popatrzenia na ten okres, czwarty okres. Gdybyśmy się popatrzyli w dalszym ciągu na historię, wspomniałem już, że tym kolejnym mocarstwem, które wyrastało, tym piątym mocarstwem, o którym mówił prorok Izajasz, w historii była potęga rzymska. Republika Rzymska, która za czasów Pompejusza podbijają Azję, podbijają północną Afrykę, całą zachodnią Europę, tworzy się duże mocarstwo. Podbijają także Jerozolimę. Wykorzystują moment, który był wielokrotnie wykorzystywany i który jest wykorzystywany aż do chwili obecnej. Święta Izraelskiego w Dzień Pojednania podbijają Jerozolimę, łatwo zdobywając ją wtedy. Król Żydowski, który w tym czasie był Hyrkan, został pozbawiony władzy królewskiej, ale pozostał kapłanem. Zarządca żydowski w tym czasie, Antypater, chcąc się przychylić Rzymowi, chcąc utrzymać z nimi dobre stosunki, dobre układy, wstępuje do armii rzymskiej, jest jednym z dowódców rzymskich, ma wielkie względy u Rzymian w tym czasie. I swojemu synowi Herodowi daje północną krainę. Herod, rządny władzy, najeżdża na Judeę. Nie mógł ich wyprzeć wcześniej, gdyż Judeczycy też byli dość silni. Herod też udaje się do Rzymu, by mieć większe względy Rzymu. Wstępuje do armii rzymskiej i z wojskami rzymskimi najeżdża na Judeę, zdobywając ją. Staje się królem żydowskim. Królem, który nie jest lubiany. Który w niewłaściwy sposób króluje, który jest bardzo negatywnym królem. Bardzo okrutnym. Republika Rzymska staje się wielkim mocarstwem, staje się cesarstwem rzymskim w tym czasie. Herod zjednuje sobie pochlebstwa właśnie poprzez współpracę z armią, poprzez pochlebstwa i poprzez złe rządzenie w Izraelu. Ale chcąc przychylić się trochę ludności, bierze sobie za żonę jedną z niewiast z pokolenia machabejskiego właśnie, które jest lubiane w Judei. Lecz to małżeństwo w zasadzie nie przyczyniło się do zbliżenia większego, gdyż okrutny Herod morduje brata swojej żony, Arystobula, w okrutny sposób morduje kolejnie synów swoich, bojąc się, że zawładną jego tronem, morduje dziadka swojej żony, gdyż też się boi, że mógłby zawładnąć królestwem. Nastaje czas także, że skazuje na śmierć swoją żonę także, Mariannę, gdyż cały czas widzi w niej możliwość podstawy buntu, podstawy odebrania jemu jego królestwa. Jest niezwykle okrutnym królem. Morduje także synów innej swojej żony. Antypadera morduje także. Jest bardzo okrutnym królem, ale w tym okrucieństwie jest dość dużym, jest dobrym budowniczym. Buduje wiele wspaniałych obiektów w Izraelu. Buduje wiele twierdz. Buduje twierdzę, która miała znaczące znaczenie w powstaniach później. Twierdzę nad Morzem Martwym. Masadę. Buduje kolejną twierdzę niedaleko Jerozolimy, w której prawdopodobnie spoczęły jego prochy później. Herodion, tak zwany twierdzę, która jest w kraterze góry. Odbudowuje świątynię, którą buduje 34 lata chyba. I stara się uświetnić ją tak, ażeby była taka, jak kiedyś była za czasów Salomona. Ale ta świątynia już nie jest świątynią pańską, gdyż herbem świątyni jest orzeł na cześć oddania kultu rzymskiemu, Rzymian. Ale odbudował świątynię wspaniałą. Jest wiele buntów w tym czasie w Izraelu, gdyż następuje czas pewnych prześladowań Żydów. Za czasów rzymskich następują dekrety, które mają coraz to bardziej ograniczać wpływy Żydów w Judei, zabraniające im święcenia świąt, składania ofiar, co znowuż jest przyczyną wybuchu powstania. Jednego powstania w 70 roku, które zapowiedział Pan Jezus, że zapłakał, kiedy patrzył na to miasto, że to zostanie wszystko zburzone, że kamień na kamieniu nie pozostanie tutaj. To stało się kilkadziesiąt lat później właśnie, podczas powstania, gdy nastąpiło zupełne zniszczenie Jerozolimy. Lecz kult judejski nie został całkiem złamany i jeszcze wskrzeszał się w innym ośrodku, nie w Jerozolimie, ale w Jabnie, gdzie starali się w dalszym ciągu studiować prawo, mówić, wygłaszać modlitwy do Pana Boga za Jerozolimą i w 132 roku powstaje drugie powstanie jeszcze prowadzone przez Bar Kokhbę. Żydzi myślą, że tak jak kiedyś za czasów Makabeuszy, Pan w cudowny sposób ocalił miejsce święte, gdyż to jest miejsce, które Pan wybrał. To jest miejsce, gdzie się mogą spotykać z Panem. Jak wtedy Pan im dopomógł w ocaleniu tego miejsca, tak teraz też liczą na cud, że Pan im dopomoże ocalić to miejsce. Lecz prorocy zapowiedzieli wcześniej, że Pan miał się z nimi rozliczyć zupełnie, że zniszczy im wszystko. I to nastąpiło zupełnie. Powstanie padło i na terenie Jerozolimy powstaje pogańskie miasto, budowane przez Rzymian z rzymskimi świątyniami, z rzymskimi posągami. Następuje czas zupełnego rozproszenia Izraela, gdzie nie mają prawa wstępu z powrotem w ogóle. Nie tylko, że nie mają świątyni, nie mają miasta, ale nie mogą w ogóle powracać. Gdzie tylko raz w roku mogli wrócić pod mury świątyni, ażeby opłakiwać swoje miasto. Te mury do tej pory były zwane murami płaczu. W tej chwili Żydzi już mówią, że one nie są murami płaczu, gdyż nie płaczą nad zburzonym miastem, ale się radują z błogosławieństw, które do nich przychodzą. Pokrótce wspomniałem o historii. A co prorok Izajasz mówi nam o tym piątym okresie? Co miało się stać podczas tego piątego wielkiego najazdu? Jak on widział dalszy bieg historii? Mówi: biada Asyryjczykowi w tym piątym okresie. Lecz czy byśmy mogli powiedzieć, że biada tylko w tym pierwszym okresie? Dlaczego powiedział Asyryjczykowi, a nie powiedział biada Asyryjczykowi, Babilonii, Persji, Grecji, Rzymowi? Prorok wspomniał wcześniej, że całe jego życie było pod dominacją Asyrii i wszystkie przeciwności, które on widział, wszystkie zło, które mogło wpłynąć do Izraela, dla niego była to Asyria. I w dalszym kontekście, znaczy w 10 rozdziale, gdybyśmy odczytali proroctwo Izajasza także, możemy, czy przepraszam, w 14 rozdziale proroka Izajasza, możemy zobaczyć, jakby prorok utożsamiał sobie Asyrię ze wszystkimi narodami. Że to nie są tylko ci, którzy tu mogą z północy przyjść, którzy swoją potęgę nad rzeką Eufrat mają, ale to są wszyscy. Odczytamy sobie od wersetu 25. Asyryjczyka rozbije na mojej ziemi i na moich gruzach zdeprzę go, aby zdjęte było z nich jego jarzmo, a jego brzemię z ich ramion. To jest postanowione co do całej ziemi. A to jest ręka podniesiona przeciwko wszystkim narodom. Jeżeli Pan zastępów co postanowił, któż to unicestwi? Jego ręka jest wyciągnięta, któż ją odwróci? Ta wyciągnięta ręka pańska przeciwko Asyryjczykowi, to była ręka pańska wyciągnięta przeciwko wszystkim narodom. To nie była tylko Asyria. To byli wszyscy po kolei. Ręka pańska wyciągnięta i tego nikt nie wzruszy. Ręka Asyryjczyka, wszystkie narody, to nie tylko Asyria. Mamy zapisane w tym kontekście karania, że Asyria była, może odczytamy sobie werset 6-10 rozdziału. Poślę go przeciwko narodowi niegodziwemu i przeciwko ludowi mojego gniewu. Powołam go, aby brał łup i grabił i podeptał go jak błoto na ulicy. Że Pan wziął sobie Asyrię jako laskę gniewu w rękę swoją. Że wziął, ażeby zdeptała, ażeby brali łup, ażeby grabili, deptali swój wybrany lud. Ażeby deptali jak błoto. Widać, w jaki sposób miało dokonywać się to. Lecz Asyryjczycy jakby swoją misję nadgorliwie wypełnili. Ich rządza władzy, ich wykonanie wyroku było o wiele większe niż Pan na to dopuścił. Dlatego Pan zapowiedział, że ich też zniszczy. I miała dosięgnąć ręka pańska także tych, którzy wcześniej byli laską w ręce Pana. I coś, co miało stać się czymś specyficznym w tym ostatnim karaniu, w tym piątym okresie, to miał nastać czas błogosławieństw. Jakby prorok nie wspomina nam dużo już o samym karaniu Pana, gdyż to nie było sednem tego ostatniego okresu rzymskiego, aczkolwiek bardzo to odczuli, ale w tym okresie, w owym dniu piątego karania, miały stać się bardzo dziwne rzeczy. 12 werset 10 rozdziału proroctwa Izajasza mówi nam, że stanie się, gdy Pan dokona całego swojego dzieła na górze Syjon i w Jeruzalemie, Wtedy ukaże owoc pychy serca króla asyryjskiego i chełpliwą wyniosłość jego oczu. Że w dniu, kiedy będzie się dokonywało to karanie, ostatnie karanie asyryjskie, czyli tego ostatniego mocarstwa, będzie to dzień, zauważmy, że gdy Pan dokona swojego dzieła na górze Syjon i w Jeruzalemie, to czas ostatniego karania jest dokonanie dzieła Pańskiego na górze Syjon i w Jeruzalemie. Rzecz, która dla nas, którzy się patrzymy na Słowo Boże, jest bardzo znamienna. Nastąpiło ostatnie karanie, które jest równoznaczne z dokonaniem dzieła Pana w dwóch aspektach, na górze Syjon i w Jeruzalemie. My to od razu możemy na nasz badacki język przenieść, że to jest w Kościele i dla Żydów dokonanie dzieła Pana. I co miało się wtedy stać? Następne. W owym dniu reszta Izraela, uratowani z domu Jakuba, już nie będą opierać się na tym, który ich bije, lecz wiernie opierać się będą na Panu Bogu Izraelskim. Co miało się stać w tym czasie właśnie? Że reszta z Izraela już się nie będą opierać na tym, który go bije. Już nie będą się opierać na prawie, które do tej pory było przekleństwem dla nich, ale będą opierać się na Panu Bogu Izraelskim. Jakby podkreśla nam jeszcze prorok, że tylko resztka nawróci się. Resztka Jakuba do Bogu, Boga Mocarza. Bo choćby twój lud, Izraelu, był tak liczny jak piasek morski, tylko resztka z niego nawróci się. Zagłada jest postanowiona zgodnie z pełnią sprawiedliwości. Prorok podkreśla nam, że zagłada jest zapowiedziana. To, cośmy powiedzieli, że zniszczenie będzie zupełne, rozproszenie zupełne, a tylko resztka się nawróci do Boga w tym czasie. Znamienne tego karania ostatniego. Następne znamienne, werset 27, i stanie się w owym dniu, jego brzemię ustąpi z twojego grzbietu i z twojego karku zniknie jarzmo. Coś, co się zdawało być niemożliwym dla narodu żydowskiego, że ustąpi brzemię i zniknie jarzmo i grzbietu. Tego Pan dokonał, kiedy przyniósł nowe prawo, kiedy wspomniał Pan Jezus, że brzemię moje lekkie jest, a jarzmo wdzięczne, że to brzemię już nie jest takie okrutne. To prorok zapowiedział znacznie wcześniej. W rozdziale 11 prorok nam dalej mówi, co w owym dniu się stanie specyficznego, że wyrośnie różdżka z pnia Isaiego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. Wyrośnie różdżka z pnia Isaiego. Inaczej mówiąc, przyjdzie Mesjasz w owym dniu, a pęd z jego korzeni wyda owoc. To, co Mesjasz przyniesie, jego pęd, wyda owoc. To miało się stać w czasie piątego karania. Co jeszcze stanie się? Werset 20 tego rozdziału. I stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isaiego, który zaopoczy jako sztandar ludów, a miejsce jego pobytu będzie sławne. Narody będą szukać. Nie tylko Izrael. Pierwsza wzmianka w tym proroctwie, że także narody w owym dniu będą szukać korzenia Isaiego. Że narody pójdą za Mesjaszem, a nie tylko Izrael. Wspaniałe wydarzenie piątego karania. Jakby końcówka tego karania jeszcze, że i stanie się w owym dniu, że Pan ponownie wyciągnie rękę, aby wykupić resztkę swojego ludu. Ponowne wyciągnięcie ręki Pana do Izraela. Jakby już koniec, sam koniec tego karania. Ponowne wyciągnięcie ręki, jak mamy napisane, że przeprowadzi ich suchą, bitą drogą, tak jak kiedyś ich wyprowadził z Egiptu. Czasy, które dla nas są bliskie. Wtedy, kiedy Pan wyciągnie ponownie rękę, miał sprowadzić z czterech krańców ziemi. Oto Bóg zbawieniem moim, zaufam i nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim. Tych czasów błogosławień, kiedy wszyscy powiedzą, dziękuję Ci, Panie, gdy gniewałeś się wprawdzie na mnie, lecz Twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. On jest zbawieniem moim. Niech to zbawienie będzie tym wielkim błogosławieństwem dla nas wszystkich. Tego bym życzył tak i braterstwu, jak i sam sobie. Amen.